Gościem Radia Maria jest pan dr Jerzy Bukowski. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Rzecznik Porozumień Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Pan był współpracownikiem generała Ryszarda Kuklińskiego i pan apeluje do IPN, by zwrócił się do CIA o przekazanie Polsce dokumentów otrzymanych od generała. Chodzi o materiały z lat 1972-81. W jakim celu?
To już nie pierwszy mój taki apel, na który zresztą muszę powiedzieć z radością, że i poprzednik pana doktora Jarosława Szarka, pan doktor Łukasz Kamiński i obecny prezes IPN-u odpowiedzieli pozytywnie, to znaczy skierowali taki wniosek do szefa CIA. No niestety odpowiedź była taka dość, bym powiedział, wymijająca. I ja się temu nie dziwię. Ja chcę od razu powiedzieć, że żadna tajna służba nie chce ujawniać wszystkiego, co posiada, zwłaszcza, że z tego, co wiem również nieoficjalnie, jeszcze część tych materiałów, które pułkownik, obecnie generał Ryszard Kukliński, przekazywał do CIA w latach 1972-81, w dalszym ciągu jest aktualna. Okazuje się, że Federacja Rosyjska, będąca następcą Związku Sowieckiego, prowadzi podobną politykę, jeżeli chodzi o sprawy militarne wobec Zachodu, jak właśnie Moskwa za czasów Brzmiewa, Andropowa czy innych sekretarzy generalnych. Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że w takich sytuacjach jest potrzebna pewna dyskrecja i wiem, że są podejmowane również pewne działania, bym powiedział, kanałami nieoficjalnymi po to, aby można było do tych materiałów, a przynajmniej do tej części, która już nie jest tajemnicą, dotrzeć. Wiem, że historycy zajmujący się najnowszymi dziejami Polski, a w tym również i bohaterską misją patriotyczną pana Ryszarda Kuklińskiego, czekają na to, żeby móc zweryfikować pewne swoje hipotezy, które są na razie tylko hipotezami. Wiem, że w tych dokumentach są zawarte nie tylko pewne informacje dotyczące tego, jak Sowieci planowali nuklearną wojnę trzecią światową przeciwko NATO, ale także są na przykład znakomite charakterystyki niektórych najwyższych dowódców Układu Warszawskiego, w tym również jest znakomita ponoć i z historycznego, i z psychologicznego punktu widzenia kilkudziesięciostronicowa charakterystyka generała Wojciecha Jaruzelskiego. Kukliński potrafił w znakomity sposób, nawet jeżeli czegoś nie wiedział na 100%, to z różnych informacji, jakie miał oficjalnie i do których docierał nieoficjalnie, budować czy też rekonstruować tę całą strategię ofensywną Sowietów. Bo chcę to bardzo mocno podkreślić. Układ Warszawski nie był układem obronnym, on był układem agresywnym. Oni się przygotowywali do wojny z NATO, tak jak w roku 1939, co już też historycy wykazali, w roku 1941, Sowieci się przygotowywali do wojny z III Rzeszą, tylko Hitler po prostu ich uprzedził. I Sowieci już tego błędu więcej nie chcieli powtórzyć. Wiedzieli, że oni powinni uderzyć na Zachód, a uderzając na Zachód, wywołaliby natychmiastową reakcję Układu Północnoatlantyckiego, która spowodowałaby hekatombę przede wszystkim na ziemiach polskich, ponieważ tu szło główne uderzenie tak zwanego pierwszego i drugiego rzutu i Amerykanie na linii Wisły od Gdańska do Krakowa zrzuciliby około 30 do 40 ogromnych, w sensie ich oddziaływania większych niż na Hiroshimę czy na Nagasaki, ładunków nuklearnych i praktycznie Polska by przestała istnieć, a wojsko polskie idące w pierwszym rzucie na zachód by wyparowało. Część tych dokumentów my już mamy. Mamy mapy na przykład pokazujące, w jaki sposób Układ Warszawski, w tym Wojsko Polskie, miał uderzać na wojska NATO. Ale jeszcze wszystkiego nie wiemy. Ja zawsze używam tego argumentu, że skoro Ryszard Kukliński był obywatelem polskim i te dokumenty przez niego przekazywane do CIA były dokumentami wytworzonymi przez polskiego patriotę, to w związku z tym właścicielem tych dokumentów, jeśli tego słowa można użyć, powinny być polskie władze. I dlatego zwracam się z kolejną prośbą do doktora Jarosława Szarka, który znakomicie tę sprawę rozumie.
Myślę również, panie doktorze, że czasami na jakieś dokumenty jest embargo i nawet gdybyśmy je dostali, to i tak z nich...
Oczywiście. oczywiście.
Nie do końca skorzystać możemy i opinia publiczna nie dowie się wszystkiego.
Oczywiście historycy, którzy pisali o Kuklińskim, tak jak Benjamin Weiser czy Sławomir Cęckiewicz, też mieli ograniczony dostęp do dokumentów CIA i zresztą pan profesor Cęckiewicz zawsze mówił, że on czeka na to, żeby mógł uzupełnić swoją słynną książkę Atomowy szpieg o Kuklińskim, kiedy wypłynął te dokumenty, do których on dostępu nie miał. Ja tutaj uważam, że wszystkie polskie władze powinny w tym dopomóc. No, myślę, że zarówno pan prezydent Andrzej Duda mógłby poruszyć tę sprawę w rozmowie z panem prezydentem Donaldem Trumpem, pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczyk, wspaniały patriota, który o Kuklińskim zawsze się wypowiada w jak największych superlatywach, pan minister, szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk, którzy nie mają takiej formalnej podstawy, aby wystąpić, ale mogą wspomóc pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście, co Amerykanie odpowiedzą, co przekażą lub nie przekażą, tego my nie wiemy, ale moim moralnym, ale także i historycznym oraz patriotycznym obowiązkiem jako byłego reprezentanta prasowego pana pułkownika, a od 3 lat generała Ryszarda Kuklińskiego, jest domagać się tego, aby te dokumenty ujrzały światło dzienne, ponieważ one mogłyby w takim samym znaczeniu, jak zrobił to świetny film Władysława Wasikowskiego Jack Strong, przekonać Polaków, że Kukliński, podejmując współpracę z Amerykanami, działał całkowicie zgodnie z przysięgą oficerską. On nie złamał przysięgi oficerskiej. To właśnie on był człowiekiem, który chciał, aby poprzez rozbrojenie militarne Sowietów, to znaczy poprzez przekazanie Amerykanom planów o tym, co Sowieci planują, Polska odzyskała niepodległość. Jestem też przekonany, że syn świętej pamięci Józefa Szaniawskiego, wielkiego przyjaciela generała Kuklińskiego, pan Filip Frąckowiak, jako dyrektor Izby Pamięci Ryszarda Kuklińskiego na Starym Mieście w Warszawie, również jest tego samego zdania, że trzeba robić wszystko, aby wzbogacać wiedzę o tym, co Kukliński zrobił, aby nie tylko ratować świat przed III wojną światową, bo to jest oczywiście rzecz zasadnicza, ale również ratować Polskę. Bo chcę powiedzieć, że w wielokrotnych moich rozmowach prywatnych z Kuklińskim, on mi zawsze mówił, słuchaj, przecież tu nie chodziło o to, że ja działam tylko w imieniu Polski, bo to, co się dzieje w Polsce, nie zależy od władz polskich, to jest po prostu część Układu Warszawskiego. Polska była zniewolona i w związku z tym wszystko, co ja przekazywałem Amerykanom, miało służyć temu, aby wszystkie państwa, w tym moja ukochana ojczyzna, odzyskały niepodległość. A przecież gdyby Sowieci wywołali planowaną przez siebie aż do połowy lat 80. III wojnę światową, to by nie nastało. Ja przypomnę, bo to bardzo ważna rzecz, że kiedy w 85 albo 6, nie pamiętam roku, w Reykjaviku spotkali się Michał i Gorbaczow z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i po raz ostatni wtedy Gorbaczow groził Amerykanom, że jeżeli się nie porozumiemy, to my jesteśmy w stanie was pokonać militarnie. I wtedy towarzyszący prezydentowi USA, szef połączonych kolegiów sztabów Stanów Zjednoczonych, pokazał na mapie, gdzie są 3 bunkry dowodzenia sowieckiego na wypadek III wojny światowej, które w ciągu 12 godzin od momentu rozpoczęcia tej wojny zostaną zniszczone atakami jądrowymi, czyli zginie cała czołówka dowódcza Układu Warszawskiego. I to były informacje, które przekazał w latach 70. pułkownik Ryszard Kukliński. Tamten zblat wtedy zapytał się Gorbaczow swojego szefa sztabu czy też ministra obrony narodowej, to był chyba wtedy marszałek Achromiejew, i on potwierdził, że rzeczywiście tak jest. Skąd Amerykanie o tym wiedzieli? Od Kuklińskiego. Więc to są niesamowicie istotne sprawy, bez których my nie zbudujemy naszej najnowszej historii. To jest rzecz, która jest konieczna. Podobnie jak zawsze mi Kukliński mówił, słuchaj, wy się tak bardzo emocjonujecie i słusznie tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Dobrze, ale gdybyście wy wiedzieli, kto współpracował z wojskowymi służbami PRL-u, albo też kto współpracował tak, że nie był w ogóle zarejestrowany, tylko był tak zwanym agentem wpływu i SB, i wojskowych służb specjalnych, to byście musieli niestety historię Polski napisać na nowo.
A tak się
bo wielu najbardziej prominentnych działaczy ówczesnej opozycji antykomunistycznej i Solidarności to byli po prostu ludzie służący Sowietom.
Panie doktorze, tak jeszcze na marginesie, WSI, zlikwidowano WSI. Pytanie, czy to rzeczywiście było dobre rozwiązanie, bo tak wiedzieliśmy, gdzie ci ludzie są i kim oni są. Tak myślę, że tak było. A dziś, czy od czasu rozwiązania tej właśnie służby, no nie wiadomo, komu tak naprawdę służą i na pewno jakąś robotę robią. Bo to nie są ludzie, którzy usiedli sobie na fotelu wygodnie. I pytanie, czy to czy jest dobre rozwiązanie i komu ci ludzie dziś mogą służyć i jakim interesom?
To jest pytanie stare, że tak powiem, jak służby specjalne od czasów jeszcze chyba ateńskich i rzymskich. Mianowicie, czy jeżeli się buduje nowe struktury państwowe, to trzeba wyzerować poprzednie, czy też należy przejąć poprzednie służby. W II Rzeczypospolitej przejęto wielu ludzi służących zaborcom, którzy jednak byli bardzo lojalni wobec tejże II Rzeczypospolitej. Natomiast my naprawdę nie wiemy, ilu ludzi, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani jako funkcjonariusze tajnych służb i cywilnych, i wojskowych po roku 1989, tak naprawdę przeszło pewną przemianę wewnętrzną i służyło wiernie III Rzeczypospolitej i służy nadal, a ilu z nich służy swoim dawnym mocodawcom. Niemcy pod tym względem mieli idealną sytuację. W Niemczech, z tego co pamiętam, po 1989 roku, kiedy nowy mur berliński, zwolniono wszystkich oficerów, nie tylko służb tajnych, ale w ogóle armii, od kapitana wzwyż, bo uznano, że oni są zdemoralizowani przez komunizm. Tylko że Niemcy mieli taką możliwość, ponieważ oni mieli swoje służby Republiki Federalnej Niemiec i mogli to rozprzestrzenić na dawną niemiecką Republikę Demokratyczną. My, budując nasze służby od początku, po 1989 roku, musieliśmy się zderzyć właśnie z tym problemem, czy przejmować pewnych ludzi, którzy równie wiernie jak Sowietom będą służyli NATO, czy też tych ludzi eliminować. I z tego, co mi przekazywało...
No pytanie też, jak eliminować, prawda? No bo...
Znaczy eliminować, w sensie nie przyjmować do pracy. I z tego, co właśnie mi Kupiński
tylko, że
mówił,
ktoś zawsze ktoś z ich wiedzy zawsze będzie chętnie korzystał.
Oczywiście, jedno zdanie. Mówił, słuchaj, jak ja nieraz widzę w telewizji polskiej różnych ludzi występujących jako szczerzy patrioci, odbudowujący Polskę po 1989 roku, to przecież ja doskonale wiem, że to są ludzie, którzy wiernie służyli Sowietom i jestem głęboko przekonany, że wiernie służą im nadal, tylko w innej formie. Rosyjskie służby specjalne, od carskiej ochrany, poczynając poprzez ČK bolszewicką i inne służby, zawsze umiejętnie korzystały z tubylców, prawda? Myśmy byli zawsze dla nich tubylcami jako Polacy, tak samo jak wszystkie inne przez nich opanowane narody. I dlatego myślę jednak, że te postępowania pana ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, obecnego marszałka seniora, żeby w pewien sposób wyzerować w ogóle te służby specjalne, były bardzo słuszne. Aczkolwiek, jak mówię, no my nie byliśmy w tej komfortowej sytuacji takiej jak Niemcy. No my nie mogliśmy sobie sprowadzić ludzi z zachodu, ponieważ ich nie mieliśmy. Niemcy mogli opanować całe struktury wojskowe, policyjne i tajnych służb poprzez struktury Republiki Federalnej Niemiec i dlatego wyrzucili wszystkich oficerów od kapitana wzwyż, uznając, że to już są ludzie zdemoralizowani.
Panie
to
doktor...
są bardzo trudne, bardzo trudne sprawy i ja sobie jeszcze jedno zdanie. I ja rozumiem, że każdy minister, któremu te służby podlegają, czy spraw wewnętrznych, czy obrony narodowej, no musi kalkulować przede wszystkim, co jest bardziej korzystne dla przyszłości Polski. Czy korzystać z tych ludzi i wierzyć w ich wewnętrzną przemianę, bo to też jest możliwe, no czy też być podejrzliwym aż do ich wyeliminowania włącznie.
Pan przyszedł na naszą zachodnią granicę do Berlina, wspomniał pan mur berliński, akurat dziś z 9 na 10 listopada 1989 roku upadł w nocy, tak, właśnie mur berliński. 30. rocznica tego upadku to symbol podziału Europy, komunistycznego zniewolenia. No i upadek, pytanie, czy rzeczywiście jest takim symbolem, czy wynikiem załamania się systemu komunistycznego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, tutaj w byłej NRD, bo ten komunizm, czy takie myślenie komunistyczne, marksistowskie cały czas jest obecne w Europie, tylko się przepaczwarza, tak my często mówimy o postmodernizmie, ale może najpierw o tym znaku tej Europy, która zburzyła ten mur, to był 155-kilometrowy mur oddzielający Berlin Wschodni od Zachodniego, 28 lat to trwało. I teraz jak pan to ocenia, to też jakaś konkretna historia, która działa się, miała miejsce za naszą zachodnią granicą.
Świat potrzebuje symboli i niestety ubolewam jako Polak, że symbolem przemian 89 roku w całej Europie Środkowo-Wschodniej jest upadek muru berlińskiego, podczas kiedy tak naprawdę impuls do tych przemian to była Solidarność w roku 1980.
No, ale wiadomo, kto ma pieniądze, to pisze historię, tak bym powiedział.
Dokładnie tak, a poza tym ten mur berliński był takim symbolem, prawda, pamięta ojciec, jak prezydent Reagan mówił do Gorbaczowa: panie Gorbaczow, obal ten mur, prawda? Ten mur. Mur był największym symbolem podziału Europy po II wojnie światowej na Europę pod dominacją komunistów i Europę tak zwanego wolnego świata. Oczywiście, że my powinniśmy się starać o to, aby w dalszym ciągu lansować tezę, że to wszystko zaczęło się w Polsce. Te pierwsze, mówiąc tak metaforycznie, cegły z tego muru berlińskiego zostały wyjęte w Polsce. Ale dzisiaj czytałem w jednym z portali internetowych wywiad z ostatnim sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii w NRD, Egonem Kręcem, który po prostu mówi tak dokładnie, jakby mówił 30 lat temu. Nie, mówi, wszystko było dobrze. Jakieś przemiany to CIA finansowała. Jakieś rozruchy to wszystko Amerykanie robili. Myśmy wprowadzili wspaniałą politykę. Myśmy byli demokracją. Myśmy byli państwem, podobnie jak inne kraje bloku wschodniego, całkowicie niepodległym. I komu to przeszkadzało? Więc okazuje się, że pewne myślenie, które ksiądz profesor Józef Tischner określał jako homo sovieticus, w dalszym ciągu funkcjonuje. No przecież my mamy w Polsce również w dalszym ciągu sieroty po PRL. Ludzi, którym marzy się to, aby pozostała ta struktura, w której było bezpiecznie, były wczasy dla każdego, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. No przecież to tego typu ludzie z Platformy Obywatelskiej, te sieroty po PRL, doprowadziły do wyrzucenia jako patronów ulic generała Emila Nila Fildorfa w Żyrardowie i pułkownika majora w dawnych czasach Zygmunta Szendzielarza Łupaszkę w Białymstoku, prawda? Przecież jeżeli jakaś taka głupiutka posłanka Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej śmie atakować najświętsze dla Polaków hasło Bóg, honor, ojczyzna.
Nie wiem, czy ona się nie obrazi, pana na się antenie tak posponuje, więc ja przepraszam, żeby ona nie czuła się taka poruszona, bo żeby nie było.
Nie. To, że ktoś zostaje posłem, to nie znaczy, że od razu od tego mądrzeje. Zresztą bardzo wielu parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, szczególnie z Krakowa, z którymi mam kontakt, jest również zniesmaczonych właśnie taką postawą, bo jeżeli Platforma Obywatelska chce uchodzić...
Tylko wybieramy też takie, jakby powiedzieć, na jakim poziomie jesteśmy, więc to też cały czas ktoś nad nami pracuje, jakaś socjopraca.
Ojciec znakomicie ustawił istotne rzeczy, że taką osobę wybierają ludzie podobnie myślący, dlatego że dla wielu niestety i dzisiaj Polaków...
Znaczy, może nie do końca myślący, ale albo może niemyślący i trochę jakby bawiącym się w politykę i w oddawanie swojego głosu, nie do końca świadomi tego, że naprawdę to ma konsekwencje i to poważne w wybieraniu takich czy innych ludzi. To nie jest bez znaczenia.
Otóż to. I dlatego ja zawsze to mocno podkreślam, że pytając publicznie polityków Platformy Obywatelskiej, czy ich twarzą ma być właśnie ta wspomniana Klaudia Jachira, mówiąca Bób, humus, włoszczyzna zamiast Bóg, honor, ojczyzna, czy ma być na przykład dzielny opozycjonista z Krakowa, walczący jeszcze w latach 70. o niepodległość Polski, pan Bogusław Sonik, prawda? To w każdej partii są różni ludzie i tu ojciec znakomicie utrafił w to, że my wybierając do władzy pewnych ludzi, wybieramy nie tylko partię, bo głosujemy nie tylko na listę partyjną, ale także na konkretne osoby. I jest rzeczą kompromitującą, że w parlamencie znajdują się takie osoby, które w dalszym ciągu uważają, że Łupaszka czy Nil to są bandyci, a ci, którzy ich gonili po lasach w latach 40. to są bohaterowie. No przecież iluż takich posłów mamy chociażby w Lewicy. Oni się w ogóle tego nie wypierają. Oni uważają, tak jak pani posłanka Joanna Senyszyn, że mówi, to nie byli żołnierze wyklęci, tylko żołnierze przeklęci. Zresztą rodziny żołnierzy wyklętych jej wytoczyły proces.
Ja się pytam, gdzie ona zdobyła w ogóle wykształcenie? Gdzie się urodziła? No jak tak można?
I dlatego właśnie bardzo podziwiam Instytut Pamięci Narodowej, który rozpoczął taką akcję edukacyjną w stosunku do tych radnych z Białegostoku i z Żyrardowa, żeby im pokazać, kim był generał Emil Fildor Wnilf, jeden z najwspanialszych bohaterów najnowszej historii Polski, i major pułkownik już od kilku lat Zygmunt Sędzielarz Łupaszka. A to, że Łupaszka miał na koncie jakieś czyny, które możemy potępiać, no to w latach powojennych tej ogromnej takiej dezorientacji, co będzie dalej, to było rzeczą oczywistą, że niektórzy walczący o Polskę ludzie popełniali pewne błędy. Oni byli pozostawieni samym sobie, ale tak jak to mocno podkreślają historycy IPN-u, moralna racja i historyczna racja jest po ich stronie. I niech się wreszcie zdecydują polscy politycy z Lewicy, z Platformy Obywatelskiej, z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy oni w tym konflikcie, jak cudownie to określił pan Radwański, ojciec naszych znakomitych tenisistek, czy są po stronie trzeciego pokolenia Armii Krajowej, czy są po stronie trzeciego pokolenia Urzędu Bezpieczeństwa? Bo ta walka się cały czas w Polsce toczy.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, też za pana komentarz do spraw bieżących. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że może CIA jednak zdecyduje się, jak od tego zaczęliśmy, część tych dokumentów odtajnić, i wierzę w to, że pan prezes Jarosław Szarek będzie tutaj osobą niezwykle aktywną, tak jak jest aktywną w wielu innych kwestiach. Szczęść Boże ojcu,
szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.